poiché quello che ha il cuore onnipotente va. Andiamo, amore, amore, fra i carici più cali baci avrà.
Premiery w świecie przeżywa świat operowy najbardziej. Jest to zawsze otwarcie sezonów Metropolitan Opera, no i oczywiście inauguracja sezonu mediolańskiej La Scali. Przypomnijmy, że dzieje się to zawsze 7 grudnia. Jest to święto patrona Mediolanu, świętego Ambrużego, a więc całe miasto to przeżywa. W związku z powyższym i tegoroczna premiera była szczególna, bo odbywała się przecież w roku jubileuszowym. W październiku świat obchodził 200. rocznicę urodzin Giuseppe Verdiego. Była to już 8. realizacja verdiowska w tym roku w La Scali, przy zmianie warty, bo ustępuje dyrektor Stefan Lissner, a teatr obejmuje Aleksandry Pereira. No ale przede wszystkim chyba najważniejsza sprawa, że w tejże realizacji uczestniczyło doborowe grono solistów z naszym Piotrem Beczałą. No i tę realizację przygotował Rosjanin, debiutujący w La Scali, Dmitrij Czerniakow, który chciał nam pokazać tę historię zupełnie inaczej. On nawet mówił, że wielu boi się miłości, nie chcemy wierzyć w uczucie, nie chcemy zaufać innym ludziom, chcemy walczyć z tym, boimy się tego, zaczynamy robić złe rzeczy i tak nie można być szczęśliwym. I chyba Czerniakow nie zrobił dobrej rzeczy, prawda? Ewa Mikołajska.
Był to piękny akcent na rozpoczęcie nowego sezonu artystycznego mediolańskiej La Scali. I może tylko dwa słowa, że oczywiście wielka gala. Prezydent Włoch.
Manuel Barroso.
No oczywiście arystokracja, przedstawiciele polityki, kultury. Pełna gala. Nasz przedstawiciel, czyli Piotr Beczała, po raz trzeci już brał udział w tym roku w inauguracji bardzo ważnej.
Inaugurował rok verdiowski Rigolettem w Metropolitan Opera. Potem była inauguracja sezonu w Metropolitan Opera Eugeniuszem Oneginem. I rzeczywiście teraz wystąpił po raz trzeci, tym razem w partii Alfreda w Traviacie.
Czyli bardzo, bardzo mocno zaznaczył się w tym verdiowskim roku. Ale jeżeli chodzi, bo nie wiem, czy rozpoczynamy od omawiania reżyserii?
Rozpocznijmy od reżyserii, dlatego że od razu państwu powiem. To, co działo się po premierze, było niezwykłe. La Scala jest takim papierkiem lachmusowym. Tam najwięksi podlegają publicznej krytyce. W związku z powyższym, jeżeli wychodzi reżyser do ukłonów po premierze, a z galerii, bo tam głównie siedzą ci najbardziej zafascynowani operą melomani, padają głosy, do domu to wstyd, to hańba i ból, to coś to oznaczało. My, oglądając w Multikinie w Starym Browarze tę operę, też mieliśmy bardzo mieszane odczucia.
Przede wszystkim no, trzeba się odnosić do oryginału, czyli jednak do powieści Aleksandra Dumasyna, który pisząc Damę Kameliową osadził ją w odpowiedniej epoce, w odpowiednim anturażu. Po nim jakby przejął ten obraz Verdi, którego Traviata, czyli kobieta zbłąkana, bo tak to trzeba tłumaczyć, pomimo, że była kurtyzaną, była kobietą wykształconą, nie była przedstawicielką plebsu.
Była kobietą elegancką, a w strojach wyglądała momentami jak kucharka.
No więc to jest kolejny tutaj dylemat, ale to już myślę, że kostiumolog zawinił, a może i też za sugestią reżysera. Natomiast mnie się ogólnie wydawało, że wszyscy wykonawcy cierpieli na ADHD, ponieważ takie mieli liczne i bardzo czasami skomplikowane zadania aktorskie, że mnie to absolutnie przeszkadzało w słuchaniu muzyki Verdiego.
Rzeczywiście Czerniakow chciał postawić na relacje międzyludzkie. Niby w pierwszym duecie, w pierwszym akcie Alfred wcale nie miał być zainteresowany Violettą. Śpiewali ten duet wręcz ironicznie, grając. Zresztą muszę powiedzieć, że nie akceptuję może pomysłu samego Czerniakowa, natomiast bardzo mam wielki szacunek dla tego, co zrobili śpiewacy. Oni w tych ekstremalnych warunkach dokonali tego, co jest możliwe. Poza tym sprowadzenie wszystkiego do takiego codziennego życia, do pokazania takiego współczesnego party, to wszystko zostało tak spłaszczone. Poza tym reżyser chyba chciał ożywić arię. A muzyka w Traviacie jest tak piękna, to czy ożywianie arii ma sens i krojenie przez Alfreda pietruszki i warzyw
to
przy najtrudniejszej
mało.
Arii?
Wyrabiał ciasto przecież, podsypując mąką. Zresztą muszę powiedzieć, że Beczała tutaj pokazał, że w kuchni prywatnie sobie radzi zupełnie dobrze. Natomiast absolutnie to odrywało od słuchania muzyki, bo de facto ja wiem, że opera jako forma muzyczna jest tą formą zbierającą rozmaite sztuki i muzykę, i teatr, i balet, i sztuki plastyczne, bo to przecież i scenografia, i reżyseria, to wszystko razem biorąc, ale mimo wszystko pierwsze miejsce w tych wszystkich sferach zajmuje muzyka, a tutaj po prostu nie mieliśmy możliwości wsłuchania się w tę muzykę Verdiego poprzez te rozliczne działania aktorskie i sceniczne, jakie miały miejsce.
Ja bym tutaj jeszcze podkreśliła bardzo malutką rolę, ale to ma sens, jeśli chodzi o rozegranie całej opery. Mara Zampieri była nie młodą dziewczyną Aniną, tylko starszą panią. To wielka śpiewaczka, która wystąpiła w bardzo małej rólce, ale właściwie to ona zdecydowała na końcu o tym, że Alfred nie trzymał w objęciach Violetty, tylko siedzieli od siebie
nie rozumiem
na
tego
odległość,
zupełnie. Nie, nie.
Prawda? Wyrzucając Alfreda i ojca z domu, mu ze względu na to, że po prostu on zniszczył Violettę.
Mówisz o partii służącej Violetty, prawda? Także to też jakby taka nowość. Natomiast absolutnie nie rozumiałam tutaj tej kwestii, jaką ty przytoczyłaś, jak rozumiał, czy jak rozumie operę Traviata Czerniakow, bo albo się kochają, albo nie chcą ze sobą być i ta miłość ich rani. Nie bardzo rozumiem. W książce Dima i w operze Verdiego jest to uczucie gorące i Traviata de facto umiera w ramionach ukochanego, czyli Alfreda, a tutaj, tak jak mówisz, po pierwsze w oryginale i rzeczywistości umarła na suchoty, czyli musiała być już słaba, jeżeli chodzi o kondycję fizyczną. A tutaj Diana Damrau, która kreowała główną postać, nie dosyć, że fizycznie jest dosyć korpulentną osobą, bardzo taką mocno zbudowaną, to jeszcze do ostatnich momentów właściwie życia tego scenicznego biegała jak oszalała po scenie. Nie było w nas, słuchaczach, takiej świadomości, że ona za chwilę umrze.
Co chwilę popijając alkohol, tak jakby
dziwna była ta
umarła
reżyseria.
Z innego powodu, a nie z powodu suchot. Oglądałam potem wiadomości włoskie i zarówno dyrektor Lisner, jak i Daniele Gatti bardzo bronili tej realizacji.
Dyrygent, powiedzmy.
Udowadniając, że La Scala nie może być konserwatywna, że musi wyjść do przodu. No ale włoska publiczność dość jasno dała do zrozumienia, co sądzi o tym pomyśle. A teraz może przejdźmy do tej strony wykonawczej. Wspomniała się Diane Damrau, to niemiecka śpiewaczka, która uważana jest w tej chwili za czołową Violettę. No i faktycznie to ona właściwie zgarnęła wszystkie oklaski.
No bo de facto w Traviacie to właśnie ta osoba, która kreuje postać tytułową, no na niej spoczywa cały ciężar opery. Podobnie jak w Rigoletcie jest to postać męska, prawda? Tutaj no, na niej wisi ta odpowiedzialność budowania nastroju od takiej właśnie pustoty pewnego rodzaju krotochwili do prawdziwego przeżycia i przede wszystkim przecież bardzo ważna w kreowaniu postaci Violetty jest ta sfera poświęcenia. Jest przepiękna scena przecież ze starym Germontem, czyli ojcem Alfreda. Stary Germont przyjeżdża specjalnie do Violetty, żeby ją prosić, aby porzuciła jego syna, bo córka i siostra Alfreda ma wyjść za mąż. Jeżeli rodzina tego młodego człowieka dowie się, że Alfred utrzymuje kontakty z kurtyzaną, po prostu do tego ślubu nie dojdzie. I stary Germont prosi Violettę, żeby się poświęciła i zrezygnowała, co ona czyni, oczywiście kochając de facto Alfreda. I to kładzie też na wykonawczynię tej głównej partii no wielkie, powiedziałabym, zadanie aktorsko-wokalne.
Ja mam wrażenie, i tutaj musimy powiedzieć o jednej rzeczy. My oglądałyśmy tę realizację w multikinie. Nie wiemy, dlaczego dźwięk w multikinie był przesłany mono. Może nie miałyśmy takiego odsłuchu, jak miała publiczność w La Scali. Wiemy, że w niektórych kinach w ogóle nie doszło, myślę o kinie w Jarocinie, w ogóle nie doszło do realizacji, bo się po prostu nie połączono. To jest satelita, to są warunki atmosferyczne, które decydują często o tym, czy ten przesył sygnału jest, czy go nie ma. Ale nawet biorąc poprawkę na to, co usłyszałyśmy, to mam wrażenie, że na początku Violetta śpiewała jakby półgłosem. Ona nie pokazała swoich możliwości, a przecież w pierwszym akcie ma swoją najpiękniejszą arię. Śpiewała ją do Aniny. Zresztą akurat to była piękna scena, tak jak cała realizacja mnie nieco denerwowała. I tu Damrau nie była w stanie poprzez, nie wiem, tremę, czy możliwości, czy zamysł wręcz, pokazać siebie do końca. I dopiero właściwie zwyciężyła trzecim aktem.
Być może się rozśpiewywała. Przyznam szczerze, że ona nie jest moją jakby faworytką, jeżeli chodzi o partię Traviaty. Ma taki jednak bardziej koloraturowy ten sopran. Troszeczkę na początku w każdym razie brakowało tego akcentu, pewnej pełni tego głosu. Natomiast miała zdecydowanie bardzo ładne piana i tutaj nie można jej niczego wokalnie zarzucać i im dalej w las, jak to się mówi, ona bardziej w tę rolę wchodziła i już bliżej finału to już była taka pełnokrwista postać. Zresztą tak została ustawiona przez reżysera. To nie była Traviata taka stricte dama. To była taka dosyć samodzielna kobieta walcząca o swoją wolność i sama decydująca, czy ma kochać tego mężczyznę konkretnego, czyli Alfreda, czy nie.
W każdym razie obsypana kwiatami, największymi owacjami. Piotr Beczała. Przyznam szczerze, że ja byłam pełna podziwu dla jego wysokiej klasy profesjonalizmu, bo zaśpiewać partię Alfreda w takich warunkach wcale nie było łatwo i myślę, że on się w tym gorsecie nie do końca dobrze czuł.
Myślę, że masz rację, zważywszy, że to nie był taki super najlepszy jego dzień wokalnie. Być może właśnie dlatego, że przeszkadzały mu te rozliczne i skomplikowane działania aktorskie.
Aczkolwiek przyznam, że wywiązał się z nich perfekcyjnie. Zbeształ Violetę, zniszczył ją, właściwie skotłował to i to było...
No w tej dramatycznej scenie była to scena taka pełnokrwista rzeczywiście.
Może nie do końca mu wszystko głosowo wyszło. To też jak wyszedł do oklasków, to trochę małe buł się pojawiło. Ale ja wierzę w Piotra Beczały, bo to jest po prostu wielkiej klasy śpiewak i na pewno się w tym wszystkim odnajdzie. Natomiast Żeliko Lucic był starym Żermontem.
I ma bardzo piękną barwę głosu. To jest Serb, który też, no właściwie wszyscy ci główni bohaterowie otarli się o te największe sceny operowe świata, bo i Metropolitan, i paryska opera, i Covent Garden. Także wszyscy są z tej najwyższej półki, tylko często my ich po prostu nie znamy. Ale bardzo piękną barwę głosu, ciepły baryton. Mnie, mówię, te działania aktorskie przeszkadzały w wysłuchaniu ze spokojem tej jego przepięknej arii, kiedy śpiewa do syna, że tak powiem, do Alfreda. Bardzo też pozytywna postać.
Ja przyznam szczerze i tutaj nie wiem znowu, czy to jest sprawa odbioru dźwięku, czy napięcia. Jak przypomnę sobie przed rokiem Barenboima z Lohengrinem, jak przypomnę sobie przedtem, czy Carmen, czy Don Giovanniego, to ciarki po plecach chodziły, jeśli chodzi o orkiestrę. Przyznam szczerze, że orkiestra wczoraj mnie niczym nie uwiodła. To znaczy się była bardzo porządna.
Ja nie wiem właśnie, czy to kłaść na karp interpretacji Daniele Gatti. Znamy go doskonale właśnie też dzięki tym przedstawieniom w Multikinie. To jest naprawdę wyborny dyrygent. Zresztą rozpoczął cały spektakl minutą ciszy. Wszyscy powstali. Uczczono pamięć Mandeli i jego nagrody pokojowej, jaką otrzymał.
Zresztą to taka była reakcja po włosku, jak oświadczył, że to spektakl dla Nelsona Mandeli, rozległy się oklaski. On odwrócił się, no ale teraz po oklaskach to może dla tego wielkiego humanisty minuta ciszy i przetrzymał publiczność chyba ponad minutę.
Oj tak, podejrzewałyśmy, że ma gdzieś tam stoper albo zegarek i rzeczywiście, no całą minutę wszyscy grzecznie łącznie z prezydentem i z Manuelem Barro zostali, czcząc właśnie pamięć Mandeli. Natomiast po tej minucie ciszy orkiestra zagrała i to jak włoski hymn. I widać było wtedy, bo kamera była skierowana na Gattiego, z jaką energią, z jaką pasją dyrygował ten hymn włoski. Więc ja przypuszczam, że ta jego kreacja artystyczna podczas spektaklu nie była gorsza, tylko właśnie ciągle mam wątpliwość, czy to było w sensie technicznym poprzez ten przekaz satelitarny dobrze nam przekazane.
W każdym razie myślę, że takiej inauguracji sezonu w La Scali dawno nie było, żeby tak podzieliła publiczność.
Ale myślę, że to było też dla nas ciekawe. Chodzimy do opery. Bardzo często no, nie wiemy, jak w takich sytuacjach się zachować, kiedy mamy no, rozbieżne, powiedziałabym, opinie na temat spektaklu. Włosi są, wiadomo, temperamentni, gorący, więc oni nie będą czekać albo półśrodkami się tutaj zadowalać, tylko jak im się nie podoba, to wybuczą. Proszę bardzo, nawet w obecności prezydenta Włoch. Natomiast spektakl jako taki no, był interesujący, nazwijmy to tak. Aczkolwiek to nie była moja szklanka herbaty.
Mam wrażenie, że Traviata jak zwykle znowu była wielkim przeżyciem dla Mediolanu w tym, że Corso Vittorio Emanuele, czyli przejściu pomiędzy katedrą a La Scalą. Był zamontowany ogromny telebim. Tam się gromadzili Mediolańczycy. W wielu miejscach oglądano Traviatę. Oglądano Traviatę także w Arte. Oglądano Traviatę w wielu multikinach. Bardzo cieszy fakt, że w tej realizacji brał Polak udział. To jest, no absolutnie była to nasza tak. duma, prawda?
Absolutnie tak i duma z tego, że mówiąc tutaj o Beczale, o Kwietniu, o Kurzak, że kolejne pokolenie młodych, zdolnych polskich śpiewaków istnieje i to właśnie wśród tych najwybitniejszych śpiewaków świata. Także absolutnie powód do dumy i myślę, że była to radość dla wszystkich melomanów opery w Polsce.
A do tego ci dodam jeszcze, że przygotowano 3000 kwiatów, którymi był udekorowany balkon, gdzie znajdowała się loża, gdzie znajdował się prezydent i Manuel Barroso. Do tego na kolacji, która była przewidziana, były tylko i wyłącznie potrawy, które sam gotował Giuseppe Verdi.
No niestety, nie byłyśmy, nie smakowałyśmy, wierzymy na słowo, że było pysznie i kolorowo i wspaniale.
I na pewno będzie to znowu temat, do którego wszyscy będą wracać i miłośnicy opery o tej Traviacie będą mówić, a może o to chodzi. Słuchaliśmy fragmentów z Traviaty Giuseppe Verdiego w nagraniu Anny Netrebko i Rolanda Villazona pod dyrekcją Carlo Rizziego. Piotr Beczała zaś zaprezentował arię wraz z Polską Orkiestrą Radiową pod dyrekcją Łukasza Borowicza, oczywiście także z Traviaty. I jeszcze pozostawiamy Państwa w towarzystwie tejże pięknej muzyki Giuseppe Verdiego, a po 23 zapraszamy ponownie Alina Kurczewska i Jarosław Pachczyński. Słuchaliśmy fragmentów z Traviaty Giuseppe Verdiego w nagraniu Anny Netrebko i Rolanda Villazona pod dyrekcją Carlo Rizziego. A teraz przed nami jeszcze Piotr Beczała, który zaśpiewa arię Alfreda z drugiego aktu wraz z Polską Orkiestrą Radiową pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Proszę pozostać z nami, bo po 23 znowu będzie klasycznie na naszej antenie. Zapraszają Alina Kurczewska i Jarosław Pachczyński.
Per me lasciò novizie amari e le pompose feste o voglio la giovenza vede a schiavo ciascun di sua bellezza ed or contenta in questi ameni luoghi tutto quasi Io vivo quasi in cielo, sì, io vivo quasi in cielo, io vivo quasi.